Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to kolejny odcinek podcastu BSS bez tajemnic. Dzisiaj z gościem, ostatnio była przerwa, większość moich odcinków była solo, ale wracamy do odcinków z gościnnymi występami. Tym razem moim rozmówcą jest Tomasz Józefacki, który jest współzałożycielem i prezesem zarządu w firmie Nice. Cześć Tomasz.
Cześć, super jest gościć u Ciebie w podcaście.
Słuchaj, z Nice'em to ja się znam nie od dziś, ale do tej pory tutaj głównie z Iwoną Grochowską miałem okazję przecinać moje drogi, szlaki i rozmawialiśmy sobie o różnych kwestiach dotyczących doceniania. Jak to jest z tym docenianiem? Bo ono tak, mam wrażenie, że w ciągu ostatnich lat dosyć sporo ewoluowało. Jakbyśmy mogli wrócić do waszego koru, do tego, czym Nice się zajmuje i czego jesteście aktywnym graczem na rynku. I jakbyś mógł mi swoimi słowami powiedzieć, co się dzieje z tym docenianiem, jak to się działo kiedyś i gdzie my jesteśmy w tej chwili?
No to jest oczywiście temat rzeka, dlatego byśmy wybrali właśnie ten obszar doceniania, bo to jest strasznie ciekawe zagadnienie, które też zmienia się dzisiaj ze sprawą tego, w jaki sposób ludzie ze sobą współpracują, pracują, dzięki czemu pracują. I na pewno jest to zupełnie inne doświadczenie, niż to było przed wieloma laty, dekadami. Więc Nice zajmuje się docenianiem. Staramy się wykorzystywać technologię, żeby dać narzędzia, rozwiązania, które pozwalają firmom wprowadzić efektywny sposób doceniania w całym zespole, co oznacza nie tylko docenianie przez szefa pracowników, ale udostępnienie narzędzia, które pozwala wszystkim w zespołach, może to być na linii przełożony, kierownik, zespół, ale też zespół na przykład do kierownika i względem siebie, czy może się doceniać. To wszystko jest możliwe dzięki technologii. To też obecna sytuacja, która spowodowała, że polubiliśmy hybrydową pracę i szybko się z nią nie pożegnamy, też daje tą przewagę, że jeśli mamy zespoły, które są funkcjonują pomiędzy biurem a domem, czy jakąś inną lokalizacją, faktycznie ten ważny aspekt doceniania, który wpływa na zaangażowanie na koniec dnia, jest praktykowany. Jak to było z tym docenianiem? W przeszłości cofnijmy się może nie do początków wszechświata, oczywiście, ale powiedzmy do ery, z której wywodzi się dzisiejsze miejsca pracy, powiedzmy do czasu ery industrialnej, kiedy Taylor i jego pomysły na to, w jaki sposób miejsca pracy powinny funkcjonować, zwłaszcza fabryki. Przede wszystkim były to miejsca pracy bardzo zhierarchizowane, gdzie ludzie tak naprawdę funkcjonowali w pewnym bardzo konkretnym modelu, który wiadomo zawsze zakładał, że szef jest najważniejszy, wszyscy musieli wykonywać i stosować się do różnego rodzaju zakazów i nakazów. W tym miejscu pracy tak naprawdę nie było wiele miejsca na docenianie. Był oczywiście pewnego rodzaju sformalizowany proces doceniania, ale dopiero z czasem ludzie zaczęli się zastanawiać, jaki jest efekt tego doceniania i co to jest tak naprawdę docenianie. Dziś tak naprawdę cały czas jeszcze nie mamy konkretnej definicji tego, czym to docenianie jest, ale z drugiej strony na pewno wiemy coraz więcej na temat relacji, która wpływa na to, że jedne zespoły versus inne zespoły są bardziej efektywne. Gallup pokazuje nam, że ta oś zaangażowania przede wszystkim leży w tej relacji między kierownikiem, szefem, a jego zespołem. Tej podstawowej komórce takiej organizacyjnej. Tak więc to zaczęło się pojawiać w tej erze już postindustrialnej, kiedy ludzie zaczęli tak naprawdę dyskutować, co to jest, o tym, o czym jest dzisiaj, pod czym się rozumiemy słowo przywództwo. Tak, w jaki sposób ludzie są w stanie na różne sposoby, różnymi technikami, różnymi obserwacjami tak naprawdę współpracować efektywniej w miejscu pracy. Ja bym to zawarł właśnie w taką erę przywództwa, tego, czym leadership jest, w jaki sposób leadership się rozwijał, jak dużo już dzisiaj wiemy, no ale zawsze brakowało tego, w jaki sposób tak naprawdę na koniec dnia sprawić, że kultura organizacyjna, zwłaszcza kiedy już wyjdziemy poza ten nuklearny zespół, tak naprawdę wspiera się nawzajem i wiemy, że te wartości, które w organizacji są, tak naprawdę są współdzielone przez wszystkich. Tak? Więc to jest taki etap kolejny doceniania, który można powiedzieć, że w momencie, kiedy weszliśmy w erę komunikacyjną, informacyjną, zaczął się też fundamentalnie zmieniać. Za sprawą technologii, to jest to, co NICE wykorzystuje na pewno, technologia i w jaki sposób ta technologia funkcjonuje wokół nas. I jak się zmienia też, prawda? Mamy już teraz w pracy w naszych firmach pierwsze pokolenie, które w pełni wychowało się i nie zna tak naprawdę świata bez technologii. Ma pewne oczekiwania z tym związane, jest do tego przyzwyczajona, jest to dla nich bardzo naturalny sposób komunikowania się. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt jest też oczywiście związany z tym, że stajemy się coraz bardziej społeczeństwem opartym o wiedzę. To nas bardzo różni od tej epoki Taylora, który jednak budował całą swoją logikę funkcjonowania organizacji, no jednak na bazie populacji, która jeszcze nie była populacją wykształconą, prawda? Nie było też maszyn, więc człowiek często występował trochę w roli urządzenia, narzędzia i dbano o to, żeby wykonywał pewne rzeczy poprawnie i powielał je bez błędów. Dzisiaj jesteśmy w innej erze zupełnie, prawda? Ludzie mają pewne aspiracje i oczekiwania. I aspiracje i oczekiwania przekładają się oczywiście na cały kompleks zagadnień, które wiążą się z docenianiem. I dzisiaj właśnie wchodzimy w taki moment, w którym bez doceniania i bez pozytywnego wspierania pracownika ciężko jest tak naprawdę osiągnąć sukces rynkowy. To zaangażowanie jest jakby kluczowym elementem i w związku z tym, że ludzie też oczekują technologii w miejscu pracy i oczekują dobrej technologii, która ich wspiera, to docenianie można wspierać również technologią. Zwłaszcza w sytuacji, w której coraz bardziej mamy rozproszone zespoły w różnych miejscach, a wiemy, że docenianie jest jednym z tych krytycznych elementów, które powodują, że ta relacja między menadżerem a zespołem się zaciśnia i pozytywnie przekłada się na to, co każda firma chce na koniec nie osiągnąć, czy to jest firma z branży stricte prywatnej, czy to jest nawet NGO, można powiedzieć, że to też jest firma, chce mieć ludzi, którzy w mojej definicji zaangażowania no pójdą ten ekstra metr dalej, niż by to wynikało z opisu stanowiska. To już tak upraszczając i całkowicie patrząc z perspektywy, na czym zależy szefowi, no to żeby ludziom się chciało i żeby dokonali tego, co widzą, że mogłoby pomóc firmie, a niekoniecznie jest wpisane w zakres obowiązków, bo nie wszystko da się wpisać w zakres obowiązków. I sytuacje są, wiadomo, uciekają spod tej kontroli. Więc logiką NICE'a jest właśnie wykorzystanie tej technologii, o szerokiej dostępności i rozumienia technologii, zwłaszcza przez młode pokolenie pracowników i znalezienia takich narzędzi, stworzenia takich narzędzi w naszym przypadku, które faktycznie wspierają budowanie kultury organizacyjnej oparte o docenianie.
To za chwileczkę do tych narzędzi sobie wrócimy, ale strasznie się cieszę, że zacząłeś poruszać tutaj takie tematy dotyczące narzędzi, technologii, która wspiera, bo ja ci powiem tak, ja na rynku pracy jestem mniej więcej od połowy lat 90. i pamiętam, że w latach 90. to takim elementem doceniającym pracę pracownika to były sezonowe bonusy finansowe. W ogóle nie istniało nic takiego jak dobre słowo szefa, ocena pracownika, wyznaczenie jakichś ścieżek kariery, jakieś opieki medyczne czy inne cuda, w sensie już tutaj benefitów takich, które tam później zaczęły się pojawiać. Ale właśnie, ja bym chętnie poznał twoje zdanie. Powiedz mi, jaka jest różnica między dawaniem benefitów a docenianiem?
No, różnica jest dość zasadnicza, prawda? Benefity są czymś w pewnym sensie anonimowym, ale związanym z organizacją, tak? To jest jednak pewien wymiar pewnego pakietu, który pracownik może oczekiwać od danego pracodawcy. To jest obszar na pewno wizerunku pracodawcy, jak pracodawcy starają się wyróżnić, jeżeli chodzi o innych konkurentów, o utalentowanych pracowników, tak? To jest raczej kwestia, w jaki sposób firma się prezentuje. Docenianie jest czymś bardzo osobistym. Tak, docenianie, oczywiście można powiedzieć i są i były zawsze próby doceniania firmy względem pracownika, ale to jest trudny aspekt, jak to można zrobić. To jest bardzo osobiste i relacyjne, jeżeli mówimy o docenianiu. Więc docenianie jest czymś bardzo ludzkim, bardzo osobistym, czymś, co się sprowadza bardzo często do tych najbliższych współpracowników. Jest czymś, co buduje pewnego rodzaju, no, bardzo konkretnie, przynależność, ponieważ ktoś faktycznie widzi twoją pracę, widzi twój wkład. I to jest potężny, potężny, psychologicznie pozytywny zastrzyk energii i zaangażowania. Jeżeli chodzi o to, to jest takie wydarzenie, które potrafi ludzi całkowicie przywiązać do organizacji. To jest w moim doświadczeniu też ma siłę umownie podarcia listu z wypowiedzeniem, tak, który już jest gotowy i ktoś właśnie się przygotowuje, żeby wypowiedzieć. W takim momencie miałem taką okazję w swoim życiu zawodowym, że ktoś został właśnie uznany, właśnie doceniony i był właśnie, wydarzyło się całkowicie niezależnie, nie wiedzieliśmy o tym, to nie była w ogóle intencja, to był zbieg okoliczności. Osoba podarła list z wypowiedzeniem tego dnia, w którym została wyróżniona za swoją pracę. Był czysty zbieg okoliczności, ale pokazuje, jaką siłę ma tak naprawdę docenianie, które jest bardzo osobiste, personalne i ma tę bardzo pozytywną zastrzyk emocji, który no, z natury rzeczy każdemu z nas robi dobrze, tak, i się czujemy zupełnie inaczej.
Czyli mamy tak, że bonusy to jest takie zimne narzędzie, a docenianie to taka gorąca relacja.
Tak bym powiedział, tak. To jest bardzo, tak, to jest dobra analogia, tak, to jest tak. Bonusy są raczej takim bardzo taktycznym narzędziem, które pozwala nam wyróżnić, ale jednak bardzo takim, jednak na koniec dnia mocno taktycznym, tak, my versus inni. A to gorąco, które płynie z doceniania, jest czymś, co dotyka ludzi.
Okej, słuchaj, wskoczmy na pokład do NICE'a, bo wy zaczynaliście jako polski startup parę ładnych lat temu. Powiedz mi, jak wy jako organizacja w tym czasie się zmieniliście? Zaraz dojdziemy do tego, gdzie wy jesteście teraz i ten krok taki kolejny, który przed wami jest, ale chciałbym poznać, co się u was tak strategicznie zmieniło od momentu, kiedy wy startowaliście. Czy w ogóle ten moment, gdzie wy jesteście teraz, to jest ten, gdzie wy chcieliście być? Czy być może te pierwotne założenia to de facto były takie mrzonki, które poszły sobie w jedną stronę, a wyście zbudowali zupełnie inną strategię rozwoju?
No, oczywiście jesteśmy młodą firmą. Gdzieś aspirujemy do tego miana startupu, na pewno. Więc to, co mówisz, jest jakby trochę kwintesencją i tym, czym taka rzeczywistość spółki technologicznej, która ma ambicje szybko się rozwijać, jest takim chlebem powszednim. Tak? Czyli oczywiście z jednej strony tak, ogólny kierunek wyznaczyliśmy sobie i go nie zmieniliśmy. Zawsze chcieliśmy być na rynku wspierania pracowników, budowania dobrych relacji między pracownikami a firmą, której w danej firmie pracują. Głównie, żeby pomagać tym firmom, które chcą być wyjątkowe na rynku, tak? Które faktycznie uważają ludzi za swój najważniejszy materiał w takim rozumieniu, z którego tworzą wyjątkowy biznes, wyjątkowe produkty, wyjątkowe usługi. Ale oczywiście w wielu miejscach rynek nas zweryfikował. W pierwszej kolejności oczywiście chcieliśmy bardziej współpracować z mniejszymi firmami. Okazało się, że mniejsze firmy nie są jeszcze gotowe na to, żeby tego typu rozwiązania jak NICE mieć u siebie. To już się zmieniło w ciągu 4 lat, od których jesteśmy na rynku. Teraz już jest taki moment, że małe i średnie firmy są w naszej bazie klientów, ale wtedy nie były, więc musieliśmy zmienić strategię pod kątem na przykład, kto będzie zainteresowany tego typu rozwiązaniami. Więc oczywiście dość sporo się zmieniło, dużo zmienił też COVID. COVID był dla wszystkich oczywiście zaskoczeniem, myślę, dla nas nie mniejszym. Z drugiej strony jednak to, że firmy zaczęły przesuwać ludzi i namawiać od pewnego momentu, a w nich były nawet skłonione do tego, żeby jednak większość pracowników pracowało zdalnie, to zaburzyło wiele procesów budowania kultury. To okazało się, że NICE jest jednym z niewielu rozwiązań, które może zabezpieczyć kulturową jakby siatkę narzędzi, które pozwalają firmom konstruować i utrzymać kulturę. W NICE, jako młodej firmie, która się rozwija, my już dzisiaj mamy pracowników, z którymi ja się nigdy nie spotkałem. Prawda? W wielu firmach to już jest całe pokolenie pracownicze, które pojawiło się w firmach i nie spotkało się prawie z nikim. Więc fizycznie przynajmniej, prawda? Oczywiście spotykamy się w tym świecie wirtualnym, ale fizycznie nie spotykamy się zbyt często. Więc to jest taka sytuacja, która powoduje, że albo kierownicy się przywiążą do tej organizacji, a żeby się przywiązać, to naprawdę trzeba mieć relacje międzyludzkie. Jeżeli ich nie ma, na pewno wpływa to na zaangażowanie. A z drugiej strony jest oczywista trudność, żeby to organizować fizycznie z tych oczywistych powodów, które my już dzisiaj wszyscy znamy. Więc NICE zaczął zeszły rok, 2020, z zupełnie innym planem i skończył zupełnie innym planem. Co pokazuje też, że jednak jesteśmy w takim punkcie, gdzie mamy tę umiejętność bardzo szybkiego dopasowania się i elastyczność. A z drugiej strony rynek też błyskawicznie się zmienił. Dla nas efektem tego był czterokrotny wzrost. Za zupełnie innymi klientami, zupełnie innymi produktami. Niemniej to był wyjątkowy dla nas maraton i też doświadczenie pracy zdalnej, całkowicie pracy zdalnej. Myśmy podjęli decyzję o pracy zdalnej w marcu zeszłego roku, to dziś jesteśmy w trybie pracy zdalnej.
Czyli z kryzysu dobrze korzystacie?
Dobrze korzystamy, tak. I wspieramy naszych klientów, żeby też organizacje przetrwały i wzmocniły się tak naprawdę. Taka jest ambicja na pewno.
No i słuchaj, i właśnie odnośnie takiego procesu ewolucyjnego i bycia dostrzeżonym przez innych. Ja sobie tutaj porobiłem wcześniej troszeczkę notatek i doszły do mnie takie słuchy, że w ciągu ostatnich, ja sobie tutaj pozwolę nawet to przeczytać, 20 lat, raptem 26 firm zaklasyfikowało się do takiego programu, który się nazywa Global Entrepreneurship Program, w skrócie GEP. I wy jesteście teraz jednym z tych beneficjentów tego programu. Jakbyś mógł powiedzieć, co to takiego jest i jak to się stało, że wy w ogóle się tam znaleźliście?
Tak, no to w ogóle jest bardzo interesujący program. Dowiedzieliśmy się trochę przypadkiem o tym programie. Złożono nam propozycję, żeby zaaplikować. To jest program, który jest organizowany przez rząd brytyjski, przez tą część innowacji wewnętrznych struktur brytyjskich, który jest mało znany, ale celowo jest mało znany. Ten program raczej polega na tym, że się do niego zaprasza, a nie wchodzi się przez zaproszenie i przez proces selekcji, niż się do niego aplikuje w takim bardziej tradycyjnym procesie, że ktoś się ogłasza, że ma taki program i zaprasza wszystkich. Więc on jest mało znany, jest elitarny czy ekskluzywny. Z tej perspektywy niewiele firm na przestrzeni lat zostało zaproszonych. My zostaliśmy zaproszeni. Najpierw nas sprawdzono. Problem też polega na tym, że mamy naszym partnerem po stronie brytyjskiej jest bardzo doświadczony przedsiębiorca, który ma normalnie swoje własne przedsięwzięcie i działa na rynku bardzo aktywnie, ale też jest finansowany jego czas, żeby nas wspierać. I ten przedsiębiorca musi też podjąć decyzję, że chce wspierać taki, a nie inny podmiot, więc jeszcze do tego dochodzi takie trochę połączenie, że dwie strony muszą chcieć, tak? Czyli nie tylko jest ta część, powiedzmy, technologiczna czy innowacyjna brana pod uwagę, ale to też, czy ktoś znajdzie się, kto powie, tak, wierzę w ten startup, ten podmiot, ten pomysł i chcę im pomóc. Więc my mamy fantastyczną partnerkę po drugiej stronie, jest Olivia Ciboni, której zawdzięczamy też to, gdzie jesteśmy dzisiaj w tym programie. Celem tego programu z naszej perspektywy jest oczywiście wejście na znacznie bardziej szerokie wody międzynarodowe. Wielu naszych klientów dzisiaj to firmy globalne, międzynarodowe, które w dużym stopniu przyglądają się nam z perspektywy międzynarodowej. Przede wszystkim pracujemy w Polsce i w regionie Europy Centralnej, ale wiemy, że większość z tych firm przygląda się rozwiązaniem takim jak NICE, czy NICE-owi konkretnie, żeby wdrożyć go na innych rynkach. Wszystkie te decyzje często płyną albo przez Londyn, albo przez Nowy Jork. Więc dla nas było dość oczywiste, że jeżeli chcemy rosnąć w Europie, to musimy zacząć od Wielkiej Brytanii. To był nasz kluczowy rynek, dlatego też akurat ten program bardzo blisko służy nam do tego, żeby być obecnymi na tym rynku, ale też wykorzystać te relacje, które nam daje GAP, do tego, żeby też rosnąć na rynku brytyjskim. Więc nie chodziło tylko o relacje, co jest ważnym elementem, ale też, żeby otworzyć się na zupełnie inny rynek. Rynek brytyjski jest drugim największym rynkiem na świecie, jeżeli chodzi o usługi technologii w służbie HR-u. Stany Zjednoczone to jest rynek numer jeden. Polska jest dość nisko na tej liście, co też jest argumentem za tym, żeby próbować wypłynąć na szersze wody z rozwiązaniem, które już dzisiaj jest stosowane przez wiele międzynarodowych organizacji, więc znając ich potrzeby i wiedząc, z czego korzystają dzisiaj wewnętrznie, wiemy, że nie odstajemy w niczym od tych rozwiązań, z których dzisiaj korzystają.
Okej, to teraz, żebym ja sobie to dobrze poukładał, czyli to jest program, który jest pod patronatem albo wręcz jest organizowany przez rząd brytyjski, kierowany jest do innowacyjnych przedsiębiorstw, które są spoza Wielkiej Brytanii i jeszcze do tego dołożony jest taki gospodarz, doświadczony lokalny menedżer, przedsiębiorca brytyjski, dzięki któremu ten innowacyjny projekt ma się dalej rozwijać.
Dokładnie tak. Pozyskiwać finansowanie, pozyskiwać klientów, pozyskiwać partnerów w naszym przypadku.
O proszę, ale czy to znaczy, że w takim razie wy dostajecie realną pomoc przy takim pozyskiwaniu finansowania i partnerów biznesowych?
Tak jest, dokładnie tak.
Mamy takie programy w Polsce, czy nie?
Nie mamy takich programów. Nasze programy są oczywiście też bardzo fajne, ale tak działających nie mamy. Mamy jeszcze cały czas taką lekcję do odrobienia. Co mi się osobiście podoba, to jest to, że to są ludzie zaangażowani. W ogóle nie ma tam zaangażowanych urzędników z perspektywy mojej relacji z tym programem. To jest bardzo rzeczowa współpraca partnera z partnerem, z kimś, kto ma kontakty na rynku brytyjskim i otwiera te drzwi. I naprawdę jestem pod olbrzymim wrażeniem. Dzisiaj dla nas praktycznie każde drzwi są otwarte w Wielkiej Brytanii. Tak, jeżeli chcemy z kimkolwiek porozmawiać, Olivia przy jej network, tak, ona się też radzi innych ludzi w swojej grupie, otwiera nam te drzwi.
Okej. Okay. A słuchaj, to takie pytanie uzupełniające, bo w ciągu 20 lat raptem 26 polskich firm do tego programu się załapało, więc to wychodzi średnio jedna z kawałeczkiem firmy na rok, więc to taka nie jest jakby super wielka statystyka. Rozumiem, że wy skorzystaliście z pewnej rekomendacji, żeby się tam pojawić, ale sam wasz proces wejścia, czy to jest coś mocno skomplikowanego, czy to jest tak, że jak ktoś już was tam zarekomenduje, to generalnie tak, ognia idziemy, czy to nie jest taka prosta droga?
Nie, to jest bardzo selektywny proces, który składa się i z rekomendacji, później właśnie z takich cyklu spotkań weryfikujących, czyli musieliśmy się dać w pełni prześwietlić. Zostały sprawdzone referencje, musieliśmy podać całą grupę referencji, które zostały sprawdzone. Dopiero po tym nas zaproszono do formalnego złożenia jakby akcesu czy chęci przystąpienia do programu, który w sposób formalny trwało to mniej więcej jeszcze 3 miesiące. Tak? I musieliśmy pewne konkretne rzeczy osiągnąć w okresie 3 miesięcy, żeby formalnie zostać przyjętymi do tego programu. Nam to zajęło między późnym grudniem, a wczesnym marcem czas 3 miesięcy.
No to jest to trochę czasu. No dobra.
To jest sporo, tak.
Okej, to słuchaj, to zostawmy teraz tego gapa z boku, bo to nie jest jedyna rzecz, która de facto pozwala wam skalować biznes. O ile mnie nie mylą moi wszyscy informatorzy rozsiani po całym świecie, to wy jeszcze się załapaliście na grant z Microsoft for Startups.
Dokładnie, Microsoft for Startups, tak. To jest część też układanki. My pracujemy dla dużych firm, dla dużych organizacji. Dla nas współpraca z takim gigantem jak Microsoft. Oczywiście jest kilku do wyboru, jest Google, jest Microsoft, ale Microsoft dla nas jest kluczowym partnerem, bo to jest jednak firma, która osiągnęła największy sukces w pracy dla innych organizacji. Tak? Czyli w modelu B2B, business to business, Microsoft ze swoimi rozwiązania software'owymi jest praktycznie ze 100% wszystkich organizacji i firm na świecie. Prawda? Czy jest to Word, czy jest to Windows, czy to jest dzisiaj Teams, Microsoft Teams, który jest dla nich gigantycznym sukcesem. Więc dla nas kluczem było oczywiście, żeby mieć technologię i mieć bardzo dobrego partnera technologicznego. Jako argument pracy z dużymi organizacjami, które oczekują pewnego standardu jakości technologicznej po stronie na przykład bezpieczeństwa, tak, danych. Jesteśmy w obszarze pracy z dość wrażliwymi danymi osobowymi pracowników, więc trudno sobie wyobrazić, że będziemy to robili chałupniczo. To jest jeden pewnie z takich minusów tej grupy docelowej, no bo trzeba jednak w to zainwestować. Trzeba być partnerem i trzeba wiedzieć, jak odpowiedzieć na wszystkie trudne pytania odnośnie kwestii związanych z prywatnością, przechowywaniem danych, poziomem bezpieczeństwa, tak? Co i rusz jesteśmy dzisiaj zaskakiwani nieprzyjemnie informacjami, że nasze dane gdzieś zostały wykradzione i co z tego wynika, prawda? Więc no, dla nas na przykład oznaczałoby to olbrzymi kłopot i być może nawet koniec funkcjonowania, gdybyśmy mieli słabość po tej stronie. Więc dla nas Microsoft jest partnerem od tej strony. Z drugiej strony jest to świetny partner, który, jak wspomniałem, ma dzisiaj rewelacyjny produkt na czasy covidowe, hybrydowe, czyli Microsoft Teams, z którym też współpracujemy. Tak, w organizacjach wchodzimy w integrację, jak to mówi się w slangowym branżu, integrację, która pozwala pracownikom korzystającym z Microsoft Teams wykorzystać narzędzia, które są dostępne w NICE. Więc dla nas jest bardzo po drodze z Microsoftem, żeby nie tylko korzystać z ich technologii, ale być też zaufanym partnerem w rozwiązaniach, które Microsoft oferuje na rynku.
No właśnie, bo to z jednej strony jest jako partner technologiczny i tak to tutaj można by wywnioskować z tego, co mówisz, ale z drugiej strony załapaliście się na ten grant. Trudno jest dostać grant od Microsoftu?
Trudno jest dostać, jak najbardziej, aczkolwiek oczywiście grono firm jest na pewno dużo większe niż GAPie. Jeżeli już o tym trochę rozmawialiśmy, o GAPie, jest to jednak dużo szerszy, globalny program. Tak? Tutaj nie mówimy o programie zawężonym na przykład do Wielkiej Brytanii, ale tutaj mówimy o globalnym programie. Więc jest to duży, potężny program, ale to nie jest aż tak duży program, jakby mogło się wydawać. Microsoft przechodzi jednak w bardzo rygorystyczny proces przesiewania potencjalnych kandydatów. Jest to firma, która musi spełnić pewne warunki. Przede wszystkim musi być to firma, która świadczy usługi dla innych firm, więc Microsoft ma konkretnie ustawioną swoją strategię, która próbuje znaleźć takie organizacje, które z jednej strony wspierają Microsoft, a z drugiej strony Microsoft może tak naprawdę na koniec dnia też je wesprzeć swoimi kontaktami firma. Więc ten aspekt reputacyjny, na przykład to, o co Microsoft dba, na pewno, że są to firmy, które już mają klientów, są na rynku, są wiarygodne, że nie zepsują reputacji, którą Microsoft dba, a wręcz przeciwnie, będą wspierać pewne rzeczy, które Microsoft chce osiągnąć rynkowo. Więc ten proces jest też wielostopniowy. Są osoby, które jakby budują te pierwsze relacje, później jest co najmniej 2 albo 3 procesy selekcji, łącznie z selekcją w Stanach Zjednoczonych. Tak? Czyli raz na kwartał jest komitet gdzieś pewnie w Redmond, gdzie wszystkie pomysły i kandydaci są zgłaszani i na bazie tego, w jaki sposób te, powiedzmy, projekty, startupy pasują do strategii Microsoftu, ten dobór jest dokonywany.
Okej. Słuchaj, w trakcie twojej wypowiedzi, jednej z wcześniejszych, padło takie słowo technologia w służbie HR-u. Aż sobie to zanotowałem, bo mi się to strasznie spodobało. A ponieważ zbliżamy się do końca naszej rozmowy, to ja bym ci zadał takie pytanie bardzo wprost. Jak technologia, którą wy stworzyliście albo którą wy się opiekujecie w NICE, służy HR-om?
Służy na wielu poziomach. To jest długi temat, więc postaram się on streścić. Ale HR jest naszym ważnym klientem. Oczywiście użytkownik i pracownik jest naszym najważniejszym, bo to jednak oni korzystają i HR oczywiście z nami współpracuje, dlatego że my jesteśmy w stanie zaspokoić potrzeby, które pracownicy oczekują od HR-u. No, ja głęboko wierzę, że technologia jest w stanie rozwiązać wiele problemów, które dzisiaj są i wynikają z tego, w jaki sposób organizacje zarządzają tym najważniejszym swoim zasobem, dobrem, którym są ludzie. Więc jednym z takich aspektów bardzo oczywistych i powiedzmy z kategorii low hanging fruit, jak to Amerykanie by powiedzieli, to jest na pewno wprowadzenie różnego rodzaju cyfryzacji relatywnie prostej do zarządzania na przykład benefitami, do zarządzania dokumentami, różnego rodzaju obowiązkami dokumentacyjnymi, które każda firma ma, tak? Czy chociażby zbieranie pewnego rodzaju deklaracji, rozsyłaniu różnych dokumentów, które świadczą o wynagrodzeniu i różnych potrąceniach i tak dalej, i tak dalej. Więc takie rozwiązanie jak na NICE ma tą olbrzymią zaletę, że eliminuje dużo takiej pracy, która nie dawała wartości dodanej w postaci na przykład lepszych relacji między pracodawcą a pracownikiem, wręcz można powiedzieć, że psuje je, tak? Jest taki negatywny efekt, jeżeli pracownicy są sfrustrowani tą ilością, powiedzmy, biurokracji, którą muszą sobie wewnętrznie w organizacji radzić, i uwalnia HR do robienia rzeczy strategicznych. Więc tutaj przechodzimy jakby do tej drugiej części. Tak, jest od wielu lat wśród HR-u, menadżerów HR-u jest taka dyskusja na temat tego, na ile HR jest w stanie być funkcją usługową, albo jest funkcją usługową, a na ile może być funkcją strategiczną. Prawda? Z tego nurtu myślenia wyszła nazwa takie stanowiska jak business HR, business partner. Tak? To w tej logice mają być osoby, które wspierają biznes i działają pro-biznesowo. Tak? Próbują być partnerem wewnętrznym dla menadżera, dla lidera organizacji w tym, w jaki sposób organizacja jest w stanie w najlepszy możliwy sposób pracować z zespołami i ludźmi. Prawda? Więc my dzisiaj dajemy tą wartość, że NICE nie jest tylko narzędziem samym sobie do transakcji różnego rodzaju, prawda? Że rozwiązujemy pewien problem, cyfryzując pewne transakcje. Transakcją może być wymiana i podpisanie dokumentu, może być zarządzanie benefitami, ale w dużym stopniu dajemy wiedzę. I to jest chyba ten najważniejszy aspekt NICE'a, że na koniec dnia NICE jest narzędziem, które daje wiedzę, bardzo głęboką, pogłębioną wiedzę, nie tylko wiedzę na zasadzie raportu, tak, co się wydarzyło, ale wnioski z tych raportów. Tak? To jest, co ja nazywam wiedzą. Informacja to jest raport, że coś się wydarzyło, że ktoś coś kupił, czy ktoś coś podpisał, czy ten dokument gdzieś jest. O czym ja mówię, to jest wiedza, czyli co z tego wynika dla organizacji. Czyli naszą ambicją jest, żeby też tłumaczyć to, co się dzieje w organizacji. Każda organizacja jest inna, więc są to różne wpływy, które warto wziąć pod uwagę. Dzięki takiemu rozwiązaniu jak NICE firma dostaje bardzo konkretną wiedzę na temat tego, co się dzieje dobrze, co może warto byłoby poprawić, może w jaki sposób zainwestować budżet szkoleniowy w kierunku podnoszenia kompetencji menedżerskich dla kierowników. Czy faktycznie ta wiedza, którą organizacja starała się pozyskać i dać menadżerom, czy ona faktycznie później jest wykorzystywana. To jest dzisiaj największa słabość. Wiele firm, takich jakby wydatków, które dzisiaj mamy na szkolenia, że bardzo rzadko wiemy na 100%, że organizacja to później wykorzystuje. prawda? Czy to się utrwala? Dzięki NICE-owi i naszym rozwiązaniom właśnie pod udocenianiem, prawda? Docenianie wybrane zostało też i po to, dlatego że podsunę tutaj jeszcze Galupa raz, co mnie wstrząsnęło akurat w tym badaniu, które jest zawarte w takiej książce Is the Manager. Nie jestem pewien, czy to zostało przetłumaczone na język polski, czy nie, ale polecam, naprawdę głęboko polecam, bo jest to badanie, nie jest to książka oparta o po prostu teorię, która nie jest potwierdzona, to jest książka oparta o dekady badań. I w tej książce jest jeden z takich elementów, który mówi, że 66% pracowników zgodzi się, czy zgadza się z powiedzeniem, z takim zdaniem. Mój menadżer nie wie, jakim projektem się zajmuje w danej chwili. Znaczy, nie, jakim projektem się zajmuje. 66% ludzi nie wie. Co to znaczy? To znaczy, że nie ma żadnej wymiany zdań, żadnego dziękuję, w ogóle żadnego feedbacku między menadżerem. Nie mówimy tu o prezesach. Mówimy tutaj o liderach zespołu. Tak? No to jest dość dramatyczna rzeczywistość, którą mamy dzisiaj w organizacjach. To jest liczba globalna, to nie jest liczba amerykańska, to jest firma oczywiście Gallup amerykańskiej, ale dane są globalne. Na różnych rynkach może jest troszeczkę inaczej, ale uśredniając, te 66% pracowników zgodzi się z tym, że menedżerowie nie wiedzą, czym się zajmują.
To trochę przerażające.
Tak, więc trochę żyjemy w takiej rzeczywistości. Pozytywne docenianie w naturalny sposób zbliża ludzi.
I to jest, panie Tomaszu, piękna puenta naszej dzisiejszej rozmowy, że docenianie zbliża ludzi. To było, powiem ci, bardzo miło posłuchać te wszystkie rzeczy, o których mi tutaj opowiadałeś. Nie ukrywam, że mocno trzymam kciuki i kibicuję, bo to nie jest proste, żeby firma rodowodem z nad Wisły zyskała uznanie wśród partnerów międzynarodowych, ich chęć do pomocy, do dalszego rozwoju i to jeszcze takie, jak tutaj powiedziałeś, opisując tam program Global Entrepreneurship Program, który no wręcz jest, mam takie wrażenie, wspierany przez lokalny brytyjski biznes po to, żeby tego typu ciekawe inicjatywy wychodziły na szersze drogi. Moi szanowni drodzy, mili słuchacze, podcastowicze i widzowie kanału na YouTubie, serdecznie Wam dziękuję za dzisiejszą uwagę. Moim gościem był Tomasz Józefacki, który jest prezesem zarządu w firmie NICE. Dziękuję Ci, Tomaszu.
Dziękuję, Wiktor. Dziękuję Państwu.